Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież spotkał się z wyznawcami różnych religii zaangażowanymi w dzieła miłosierdzia. 1000 więźniów przybędzie w niedzielę do Watykanu na swój jubileusz. Islam jest reformowalny, ale reformy blokuje Arabia Saudyjska, ostrzega prorektor Papieskiego Instytutu Wschodniego. Witam 3 listopada i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. O obchodzonym przez Kościół katolicki roku jubileuszowym miłosierdzia mówił papież do 200-osobowej grupy wyznawców różnych religii. Wskazał, że tajemnicy miłosierdzia nie należy celebrować tylko słowami, ale przede wszystkim uczynkami.
Jest to styl, jaki Kościół pragnie w jak największym stopniu przyjąć, również w swym zadaniu popierania jedności i miłości wśród ludzi. Jest to styl, do którego wezwane są też religie, aby być zwiastunami pokoju i sprawcami jedności, aby głosić, inaczej niż ci, którzy podsycają starcia, podziały i zamknięcia, że dzisiaj jest czas braterstwa. Dlatego ważne jest dążyć do spotkania między nami, które bez żadnego ustępliwego synkretyzmu sprawi, że staniemy się bardziej otwarci na dialog, aby poznać się lepiej i wzajemnie zrozumieć, które wyeliminuje wszelkie formy zamknięcia i pogardy i odrzuci wszelką przemoc i dyskryminację.
4000 wiernych weźmie udział w przyszłą niedzielę w watykańskich obchodach jubileuszu więźniów. Wśród nich 1000 osób, które aktualnie odbywają kary, 35 z Hiszpanii, reszta z Włoch. Będą im towarzyszyć byli więźniowie, rodziny uwięzionych, wolontariusze i kapelani, a także pracownicy służby więziennej. Jubileusz więźniów zaprezentował dziś w Watykanie arcybiskup Rino Fisichella, odpowiedzialny za przebieg roku świętego. Przypomniał on, że jest to kategoria osób bardzo bliska papieżowi. To dla nich sprawuje on co roku mszę Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Franciszek odwiedził też więźniów podczas podróży zagranicznych do Stanów Zjednoczonych, Boliwii i Meksyku. Arcybiskup Fisichella ujawnił ponadto, że Ojciec Święty osobiście często dzwoni do skazańców w różnych krajach, którzy otrzymali wyrok śmierci. O więźniach Franciszek wspomina też w dokumencie, którym ustanawiał on rok święty, wyrażając życzenie, by próg każdej celi stał się w tym czasie bramą miłosierdzia. Arcybiskup Fisichella poinformował ponadto, że według ostatnich danych w rzymskich uroczystościach Roku Świętego wzięło już udział prawie 20 milionów wiernych. Islam jest reformowalny, jednakże dziś reformy są niemożliwe, bo blokuje je Arabia Saudyjska, uważa ksiądz profesor Samir Khalil Samir, jeden z najważniejszych islamologów w Kościele katolickim. Przypomina on, że choć w świecie muzułmańskim nie ma odpowiednika papieża, to jednak w każdym kraju islamskim istnieją kompetentne władze duchowe. Wystarczyłoby na przykład, by Kairski Uniwersytet Al-Azhar wydał odpowiednie wytyczne, a wszyscy imamowie w Egipcie musieliby się do nich dostosować. Egipski jezuita przypomina, że islam przeszedł już w swej historii reformy interpretacji Koranu, jednakże od 50 lat świat islamski znajduje się pod silnym wpływem Arabii Saudyjskiej, która dzięki swym ogromnym zasobom finansowym potrafiła narzucić własną, radykalną interpretację islamu w postaci tzw. wahabizmu. Ksiądz Samir przypomina, że dwa jedyne w świecie muzułmańskim państwa świeckie, Syria i Irak, zostały zniszczone pod pretekstem walki z dyktaturą, jakby w innych krajach arabskich dyktatur nie było. Zdaniem księdza Samira, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej znajduje się aktualnie islam, bardzo ważne jest, aby kraje europejskie stawiały kategoryczne warunki muzułmańskim migrantom, którzy przybywają do Europy. Jeśli nie będziecie od nich wymagać respektowania waszych praw, w tym wolności sumienia, wyrządzicie krzywdę im i sobie, podkreśla prorektor Papieskiego Instytutu Wschodniego. Jest on przekonany, że oblicze islamu w Europie będzie zależało w dużej mierze od postawy samych Europejczyków.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
3 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję Radia RDN Małopolska i Nowy Sącz pod tytułem Jak przeżywać żałobę i pomóc rodzicom, którzy utracili dziecko. Materiał przygotowała Ewa Biedroń. Zapraszamy.
Nawet szczerze mówiąc nie wiedziałam, że doczekam się takiego dnia, że po 12 latach pamięć o moich dzieciach gdzieś zamieszka. I to tak na stałe pod tym słońcem tego świata. I że będziemy mogli z naszą rodziną po prostu tutaj przychodzić i pamiętać, że były przez 11 tygodni, ale były w naszym życiu i są częścią naszej rodziny. Wtedy nie mogłam pochować swoich dzieci, dlatego też mogłam napisać ich imiona na karteczkach i zostały one też w tym grobie pochowane symbolicznie. To też jest takie dla mnie bardzo istotne. Można powiedzieć, że taka kropka nad i.
A czego najbardziej potrzebują matki, rodziny, które tracą dzieci?
Zrozumienia, że cierpią, obecności, żeby ktoś trzymał ich za rękę. Nie musi być wiele słów, ale żeby ktoś był blisko, żeby ktoś wiedział, że ich ciało całe płacze, że ich serce kruszeje, bo stracili wielki skarb. Cały organizm nasz płacze.
Ale dużo się zmienia w ostatnich latach i to na dobre.
Wiem, że wśród moich przyjaciół, wśród moich znajomych wiele osób pochowało. Uczestniczyłam też w takich pochówkach i to jest bardzo istotne do przeżycia żałoby, do zachowania pamięci, do tego, że naprawdę to życie tych naszych dzieci było istotne, choć trwało tak krótko. Wnieśli coś wielkiego w nasze życie, no i jako ludzie wierzący liczymy na piękne spotkanie. Często myślę sobie, jakby wyglądali dzisiaj, do kogo byliby podobni, jakie mieliby charaktery. Dlatego to miejsce istotnie wpływa na uporanie się z tym cierpieniem.
Tak rzeczywiście można trochę z tą swoją żałobą pobyć i się do niej przyznać. Wiele osób, które podobna tragedia spotka, będą mogły się przyznać, ale przede wszystkim dowiedzieć się, że przysługują im prawa do pochówku, że przysługuje im prawo pożegnania swojego dziecka też pod tym względem prawnym. Ja o tym nie wiedziałem.
Dla mnie osobiście jest takim miejscem pamięci mojego dziecka, które straciłam kilkanaście lat temu. Była to pierwsza ciąża. Ten ból, ten haczyk był ciągle wbity w moim sercu. Dzisiaj ma szansę uwolnić się, przebić i iść dalej. To naprawdę jest ważne dla mnie. Mam też takie doświadczenie w rodzinie, kiedy siostra straciła dzieciątko. To jest wielkim bólem dla wszystkich, nie tylko dla matki, która traci, ale i dla otoczenia, dla rodziny.
Po 24 latach wracają te wspomnienia, wracają myśli o dziecku, które się kiedyś utraciło. To miejsce będzie bardzo potrzebne dla nas. Jest takim miejscem, gdzie mogą właśnie rodziny przyjść, pomyśleć o tym dziecku. Modlić się za niego nie musimy, tylko za nas samych, aby właśnie ten ból ukoić, aby przeżyć to w tym miejscu. Razem z Panem Bogiem oddać jeszcze raz to dziecko Jemu. Zmieniają się te przepisy i prawne, i tak samo przepisy kościelne, także wszystko jest otwarte dla to właśnie, żeby godnie i z szacunkiem i z Panem Bogiem pochować te dzieci, ale też właśnie to miejsce, kiedy nie możemy, no bo my kiedyś, te 20 parę lat temu nie mieliśmy tej możliwości odzyskania dzieci, pochowania, nie było tych przepisów, a dzisiaj jest i cieszymy się, że rodzice, którzy nawet nie pamiętają albo nie mają tej świadomości, że to mogą zrobić dla swoich dzieci, będą mogli uczestniczyć. Po tylu latach oddajemy tą cześć.
Czego najbardziej potrzebują kobiety? Jakiego wsparcia potrzeba w takich trudnych chwilach?
W takich trudnych chwilach myślę, że obecności tych najbliższych, godnego podejścia do nas, które cierpimy, a z drugiej strony chcemy, żeby ktoś o tym słyszał, żeby ludzie wiedzieli o tym, że jest taka możliwość, że to wszystko jest właśnie dla nich, też dla rodzin, które utraciły te dzieci.
W 2012 roku utraciliśmy dziecko naszej córki, to był 8 tydzień, poroniła, a w ubiegłym roku synowa też poroniła dziecko. I po prostu pamiętam o tych moich wnuczkach, nie wiem, czy to były dziewczynki, czy chłopcy, ale modlę się i oni, wiem, że są ze mną, że są tam w niebie i że wspomagają nas. Mam dwie wnuczki, bo córka szczęśliwie urodziła dwie wnuczki, ale modlę się, żeby syn też, żeby też mieli dziecko. Myśmy byli na otwarciu pomnika wtedy, jak córka poroniła dziecko w Bochni. Taki pomnik jest dziecka utraconego. Wtedy tam byliśmy, tam paliliśmy znicze, tam dawaliśmy kwiatki z mężem. Bardzo potrzebne są takie miejsca. Potrzebują takiego wsparcia, bo córka, pamiętam wtedy w szpitalu, jak czekała na ten zabieg, jak już dziecko wiadomo było, że jest martwe, to mówi, że niektóre pielęgniarki na przykład pytały się, to jeszcze nie poszło. No, takie było dla niej przykre. I mówi, przyszła jedna pielęgniarka, tak ją przytuliła. Mówi, proszę się nie martwić, kiedyś pani będzie jeszcze mogła tutaj być na innej sali, gdzie pani urodzi dziecko. I potem jak urodziła Wnusię, to ta siostra akurat miała na dyżurze i przytuliła się do niej, mówi, ja panią tak pamiętam, że pani mi wtedy tak powiedziała. Nie było to takie po prostu, no to było dziecko, maleńkie, ale dziecko, a takie powiedzenie, czy już wszystko poszło, bardzo wtedy było dla niej to przykre. I pamiętała tą siostrę, pamiętała tą pielęgniarkę. Takie po prostu zwykłe nawet przytulenie, bycie z dzieckiem wtedy, bycie z własną córką. Myśmy byli i jak synowa leżała w szpitalu, byłam cały dzień tam wtedy z nią i córka też byliśmy z nią. Te szczątki, no nie mogli ich odebrać, nie dostali takiej informacji. To jest właśnie ważne, żeby te szczątki pochować, nawet zbiorowo, bo jest to miejsce później, że jest to dziecko.
Takie są doświadczenia matek, ojców, a także ludzi, którzy stracili wnuki. Ból trwa przez lata. Ważna jest pomoc pielęgniarek i położnych, ale także duchownych, którzy wysłuchają i pomogą zorganizować pochówek dzieci utraconych. Takie doświadczenia ma ksiądz Artur Ważny, dyrektor Wydziału do Spraw Nowej Ewangelizacji w Tarnowskiej Kurii. Kapłan zaangażował się w pomoc rodzicom. Powstał więc Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych, w którym działa m.in. Andrzej Mazurkiewicz. Inicjatywa dojrzewała od kilku lat, opowiada ksiądz Artur Ważny.
Co jakiś czas niestety zdarza się tak w życiu moim, kapłańskim, pewno każdego innego księdza, że tacy rodzice przychodzą po pomoc, ale taka wizyta, która zainspirowała to wydarzenie, miała miejsce jakieś 5 lat temu. Wtedy w nocy małżonkowie przyjechali z prośbą o rozmowę, okazało się, że stracili dziecko, była to długa rozmowa, modlitwa wspólna i tak się zaczęło i to już od tylu lat się przewija w planach, w marzeniach. Pojawiają się nowe małżeństwa. Niedawno właśnie, kiedy sam komitet się zawiązał, 3 małżeństwa w jednym czasie, takie bliskie mojemu sercu, straciły dzieci. I to już była taka kropka nad i.
A jakie były doświadczenia tych rodziców? Czy mieli jakieś problemy?
Wcześniej tak. Wcześniej okazywało się, że wielu z nich, nie wiedząc nawet, że jest to możliwe, nie brało dziecka ze szpitala. Inni, wiedząc o tym, że mogą, próbowali. Czasem się zdarzało, że im to utrudniano. Ostatnio już się to zmienia i rzeczywiście wielu rodziców ma świadomość, że mają takie prawo, by wziąć dziecko i pochować.
A dlaczego pan Andrzej się zaangażował w działalność komitetu?
Sam mam dzieci 4 i akurat tak się złożyło, że nasi bliscy znajomi stracili przedwcześnie dziecko i z ich inicjatywy myśmy wspólnie z żoną włączyli się w cały komitet.
I znajomi pana mogli pochować swoje dziecko?
Tak, mogli. Oni od początku, no trudno powiedzieć, że byli przygotowani na ten fakt tragiczny dla nich, ale po prostu od początku stali na stanowisku, że będą chcieli dziecko pochować. Znaczy przede wszystkim ważna jest świadomość personelu medycznego w szpitalach, żeby oni uświadamiali każdej z matek i każdemu z ojców, którzy stoją przy takich trudnych okolicznościach dla nich, żeby uświadamiali, jakie są ich prawa, bo polskie prawo pozwala na to, żeby taki maluczki człowieczek był pochowany tak samo jak każdy dorosły, niezależnie od wieku, w jakim będzie musiał być pochowany.
I w tym temacie na szczęście wiele się zmienia, już się zmieniło. Jakie są, proszę księdza, procedury?
Od 2015 roku prawo pozwala na grzebanie takich dzieci. Rodzice mają prawo do tego, że wystawiony zostanie akt zgonu. Mama ma prawo do urlopu macierzyńskiego, mają prawo do zasiłku, jeśli chcą pochować dziecko w grobie rodzinnym. Ta świadomość wzrasta i myślę, że wśród personelu także.
A jak takie pochówki wyglądają? I także pytanie, jak je zorganizować?
Często się niestety zdarza w naszych rodzinach śmierć i wtedy przychodzimy do kancelarii parafialnej i zorganizujemy pogrzeb. Jeśli chodzi o takie dziecko, Kościół dojrzewa w takiej świadomości, jaki jest los tych dzieci po śmierci. Mamy to przekonanie coraz głębsze, że są w sercu Boga, żyją i wtedy zostają pochowane w trumience do grobu rodzinnego, natomiast msza święta jest mszą świętą w białych szatach odprawianą w intencji rodziców o pocieszenie dla nich z taką głęboką nadzieją, że dzieci są zbawione.
Miejsce pamięci, które będzie zlokalizowane na cmentarzu w Mościcach, to jest oczywiście miejsce pamięci o tych dzieciach, które przedwcześnie zmarły. Natomiast drugi charakter tego miejsca to jest taki, że każdy z rodziców, niezależnie od tego, w jakim wieku umrze mu dziecko, musi przejść zwykły proces żałoby. I ta żałoba oczywiście odbywa się najczęściej w sercu tego rodzica, ojca i matki. Natomiast jest w pewnym sensie urzeczywistniona miejscem, do którego rodzic będzie mógł przychodzić. W normalnych przypadkach jest to grobowiec na cmentarzu, a w tym przypadku będzie to miejsce pamięci, do którego będzie mógł w każdej chwili taki rodzic przyjść.
Proszę księdza, jak to miejsce będzie wyglądało docelowo?
To jest instalacja w kształcie jakby namiotu, na wysokości mniej więcej 3 metrów jest postać dziecka małego, które no, z naszej perspektywy nie jest do sięgnięcia, tak? A od tego dziecka wychodzą promienie, one tworzą pewien namiot, tam będzie można wejść, pomyśleć, porozmawiać, pomodlić się. I na tych promieniach będzie można też umieszczać w swoim czasie tabliczki z imionami dzieci.
To miejsce zapewne, tak jak słyszę, będzie działało też terapeutycznie dla rodziców.
Tak, tak, już tu było wspomniane. Jeśli człowiek nie rozpocznie procesu żałoby, to go nie zakończy. A takim miejscem, gdzie to się zaczyna, często symbolicznym jest właśnie grób. I potrzeba takiego miejsca dla wielu rodziców, którzy czekali na to wiele lat. Mieliśmy już doświadczenie i okazję usłyszeć od niektórych małżeństw, zwłaszcza matek, że czekaliśmy na was 7 lat, 10 lat, tak? Kobiety nieraz nie wiedziały, co zrobić z tym doświadczeniem i nosiły od lat w swoim sercu.
Na stronie internetowej SPES-u jest tak zwana Księga Pamięci, do której każdy, kto kiedyś, niezależnie od tego, jak dawno to było, utracił dziecko, może wpisać jego imię, podając datę utracenia i również można dopisać, w którym tygodniu ciąży to dziecko umarło.
Ja myślę, że ważne, żeby tutaj też dać taką jasność. Czasem trudno określić było płeć. Nie są rodzice tego świadomi, ale myślę, że wielu ma taką intuicję i niech nadadzą po prostu imię temu dziecku.
Do wirtualnej Księgi Pamięci na stronie internetowej Komitetu SPES wpisywane są imiona dzieci z całej Polski, a nawet z Wielkiej Brytanii czy Białorusi. Takie dane rodzice przesłali w języku angielskim z prośbą, by pamiętać o ich dziecku, mówi Joanna Sadowska z Komitetu.
Zupełnie niespodziewanie nasza księga stała się taką księgą międzynarodową, ponieważ zostało wpisane dziecko z Białorusi. Rodzice prowadzili z nami korespondencję po angielsku i nie wiemy w ogóle, skąd oni się o nas dowiedzieli. W wirtualnej księdze pamięci, która znajduje się na naszej stronie, są zarówno dzieci, które dziś miałyby kilka tygodni, rok, dwa, ale też 18, 40, a nawet 65 lat. Rodzice, wpisując ich do księgi, najczęściej podawali imiona tych dzieci, choć czasami jedno dziecko miało zarówno imię męskie, jak i żeńskie, tłumacząc to tym, że nie znają płci dziecka. Czasami też pojawiały się po prostu określenia aniołek, serduszko czy iskierka. Rodzice też mówili nam, że sami nadają imiona dzieciom, ponieważ nie znają płci, ale serce im dyktuje, że był to na przykład chłopczyk czy dziewczynka. Na liście mamy też dużo rodzeństwa. Czasami jest to dwójka, czasami trójka, ale też mamy pięcioro dzieci. Najmłodszy aniołek odszedł do nieba 11 października 2016 roku. Oprócz dat odejścia rodzice często też podawali tydzień ciąży, kiedy to nastąpiło poronienie. I tak patrząc na tę listę widzimy, że są to straty zarówno na samym początku ciąży 6, 7, 8 tydzień, ale też i 37 i 39 tydzień ciąży. Cały czas imiona dzieci można przysyłać. One będą na bieżąco wpisywane. Serdecznie zachęcamy do tego rodziców, bo to też jest taki kolejny krok w terapii i przechodzeniu żałoby.
Pani mogła pochować swoje dziecko?
Tak, ja mogłam pochować swoje dziecko i dlatego jestem w tym komitecie, ponieważ wiem, jaka to jest wielka potrzeba, aby rodzice mieli możliwość po pierwsze pożegnać się z dzieckiem, po drugie pochować to dziecko i mieć swoją żałobę. Żałoba jest konieczna zarówno wtedy, kiedy dziecko żyło tylko 6 tygodni pod sercem matki, czy 39. Tu po prostu czas jego istnienia nie ma tak wielkiego znaczenia. To dziecko się kochało od początku i tak samo boli jego strata, jak odchodzi tak bardzo szybko, jak i pod koniec ciąży.
Audycję przygotowała Ewa Biedroń z radia RDN Małopolska i Nowy Sącz. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.